установки.
Zacznijmy od czegoś takiego. Na początku nie było ani domów, ani znaku zodiaku. Ludzie obserwowali po prostu gwiazdy i światła na niebie. I to, co najpierw dostrzegli, odkurzacz. Poprośmy może panią. I to, co najpierw obserwowano, to słońce i księżyc. Słońce, że schodziło gdzieś na horyzoncie. To, co widziano, widziano horyzont. Widziano, że na dole jest ziemia i nie ma żadnych gwiazd, nic nie widać. A ponad horyzontem są gwiazdy i są niektóre z nich błądzą. To tylko widziano. W ciągu dnia z kolei widziano, że tam gdzieś na wschodzie, w różnych miejscach horyzontu wschodzi słońce, wędruje przez niebo, bo to szczególnie w okolicach podróżnikowych, wędruje, dochodzi do gdzieś do szczytu nieba i zachodzi na wschód, na zachód. I to na początku wiedziano o astronomii. To była taka pierwsza obserwacyjna rzecz, która się zaczęła w tym. Stąd się właśnie wzięło pojęcie zenitu, miejsca, w którym jest najwyżej równo od wszystkich punktów na niebie, którego w okolicach w ciągu południa było słońce. I pojęcie gdzieś wschodu, czyli miejsca, w którym wschodzi słońce. Na początku jeszcze nie widziano, że jest kilka innych zamiarów. To właśnie jest obserwowane jedynie względem horyzontu. No, naście, parędziesiąt tysięcy lat temu, jeszcze kilka tysięcy lat temu tak obserwowano.
Widziano, że słońce wschodzi na wschodzie. Jest gdzieś tam się najwyższym, to był zenit, tak?
Tak. I równocześnie to miejsce, które było równo odległe od wszystkich punktów horyzontu, czyli dokładnie nad czubkiem głowy człowieka, to nazywano zenitem.
To jest zenit. Ale słońce nie zawsze jest nad głową, kiedy jest.
No, nie zawsze.
Ale wtedy tak zaobserwowali.
Ale to, co obserwowano właśnie, że w obszarach podzwrotnikowych, podróżnikowych, Egipt i tam na Sekarze i tam dalej, na czy Sumer, Babilonia, to ono było na tyle blisko, że raczej niekoniecznie robiono to rozróżnienie. Było wiadomo, po prostu przyjmowano, że planety dążą, żeby się jak najbliżej tego miejsca środka nie znaleźć.
Wtedy to był jeden.
Po prostu statyczny obraz. To, co ludzi zafascynowało, że to Słońce, szczególnie dla ludu posiadłych było to istotne, że to Słońce wcale nie schodzi w tym samym punkcie horyzontu, tylko wędruje sobie raz bardziej na południe, raz bardziej na północ. Ludzie obserwowali, dla ludów posiadłych stało się bardzo istotne miejsce, w którym ten kierunek Słońca nagle się odwracał na przeciwny. Tej wędrówki codziennie w innym miejscu na horyzoncie. Tak odkryto właśnie punkty wzrostników, czyli przesilenia letniego i zimowego. I tak zaobserwowano potem sukcesywnie, że prawdopodobnie tam ekliptykę w ten sposób tropikalną odkryto. Przez obserwację punktów wschodów Słońca i innych planet. Natomiast, czyli miejsce płaszczyzne, po której wędruje Słońce, po tym jak bardziej się zarosną. Natomiast nim nasi przodkowie doszli do ekliptyki, to pierw zaczęli to niebo dzielić na jakieś części. Zaczęli dzielić je na dwa. Pierwsza zachowana informacja, o czym wiemy, to było przede wszystkim obserwowanie planet, które znajdowały się na horyzoncie lub jak najbliżej tego środka nieba. I to w Babilonii była pierwszy zapis astrologiczny właśnie dotyczącego zjawiska niebieskiego. Oczywiście oprócz tych fenomenów czysto takich przyrodniczo-astronomicznych, komet, zaćmi, chmur, opadów i innych takich zjawisk. Z tego wyewoluowało na początku 12 domów. Zaczęto dzielić tą przestrzeń między horyzontem. Nie wiemy w tej chwili, czy traktowano ten punkt, od którego dzielono ten wędrujący punkt schowy i codziennie gdzie wyznaczano, czy przyjęto jakieś ustalony punkt schowy. Tego w tej chwili nie wiemy. To jest kwestia sporu. zwolennicy różnych systemów domów twierdzą, że różnie było. To, co, z czego jesteśmy w tej chwili jedynie pewni, że na pewno cały horyzont w tej części wschodniej, czyli między zwrotnikiem Raka i zwrotnikiem Koziorożca, był traktowany jako taki punkt, jaki taki łuk charakterystyczny, od którego dzielono. I dokonano, to jest ten pierwszy układ, którego się przedastrologicznie, że po prostu patrzono między względem horyzontu na wschodzie, gdzie jest. Potem
możemy nazywać Campanus, ale Campanus to jest takim,
powiedzmy, że przyjmijmy, że ten punkt wschodni stąd nomadów ściągnął do światła, bardziej traktował jako ten punkt duchowy, ten punkt porządkowy tego poziomu na 12. Ale powstał podział na 12 między horyzontem i zeniciem. To, czego jesteśmy w tej chwili pewni, to właśnie ten taki podział, że między całą płaszczyzną horyzontu, a między zenitem, tą drogę dzienną dzieloną na 12 światów. I powstał to, co stosujemy do tej pory, horoskop zaczynający się de facto od ascendentu przez zenit do descendentu. Czyli ta wersja, że ascendent, descendent, to jest bardziej ta wersja, że traktowano jako ten punkt różniony nie punkt wschodni horyzontu, tylko miejsce, w którym w danym filmie zeszło słońce. Na początku nie znamy. Znaczy to ten punkt na horyzoncie, w którym zeszło danego dnia słońce, traktowano jako w danym filmie ten święty do wyznaczenia horoskopu. Tak było najprawdopodobniej. Nie jesteśmy tego pewni, ponieważ tych tabliczek filmianych nie udało się na tyle odbudować, żeby to potwierdzić albo obalić. Dlatego, tak jak mówię, przyjmujemy horyzont i punkt wyróżniony na niebie, to co było nad głową człowieka. No i to była taka starożytna astrologia. A potem odkryto tropikalną ekliptykę i odkryto, że ten punkt na horyzoncie powoduje, że powstają różne stopnie, że w ciągu doby są na nim różne znaki zodiaku i różne stopnie tych znaków zodiaku. I wymyślono w okolicach końca, tuż między drugi, trzeci wiek, tak przed naszą erą, być może do pierwszego wieku naszej ery, wymyślono ascendent. Zaczęto obserwować horoskop już względem tego punktu dokładnie wyznaczonego. Niektórzy autorzy jeszcze, tak jak Ptolemeusz, nie nadawali temu stopniowi, nie określali go zodiakalnie, mówili pierwszy dom i jeszcze nie odnosili go do ekliptyki. Inni autorzy, jak Petrus Walec czy następcy, już określali ten punkt ascendentowy w relacji do ekliptyki. Nastąpiła separacja od tego punktu horyzontalnego, że to jest punkt po prostu na horyzoncie, jak się patrzy na górę. Przed siebie, to się go widzi. Zaczęto go po prostu traktować bardziej symbolicznie, że on gdzieś jest na niebie względem. Zaczęła być ważna jego relacja względem ekliptyki i stąd powstały różne znaczenia tego punktu w zależności od pory narodzin.
Nawet nie znaleźć zodiaku,
po prostu określono punkt na horyzoncie, w tym miejscu dzisiaj wyszło słońce.
To jest dzisiaj święty.
Jeszcze nie przekładamy tego
ascendent. W końcu ale ascendent teraz nie jest tym samym, co punkt.
Nastąpiła separacja, bo w tym momencie zaczęto traktować nie punkt, w którym zeszło słońce, tylko bardziej ogólnie traktować miejsce, w którym ekliptyka przecina się w danym momencie z horyzontem. Nabrał z wielokrotnie swoje znaczenie.
Ale czy to założenie takiego, że takie
tak, ale to był punkt na horyzoncie. On nie miał jeszcze żadnej relacji z względem ekliptyki, bo ekliptyki jeszcze tego nie znał. Na zenit jakiś wyróżniony punkt względem horyzontu, nie wiemy, dla domadów tak prawdopodobnie to był rzeczywiście kompasowy punkt
wschodni. Nie było z zodiaku, tylko umieszczamy, że
tylko było
rozy księżyczko u góry, a tam jeszcze była Wenus w okolicy.
O, po prostu w taki sposób to traktowano. Nie było ekliptyki, były po prostu, były dwa wyróżniane punkty. Na horyzoncie, na zenicie. I to dzielono jako przestrzeń na
pomoście.
Nie było znaku zodiaku. Najpierw zaczęto obserwować te fenomeny, planety przychodzące, planety górujące. Potem do tego dodano podział na 12, a dopiero potem odkryto, że ten punkt na horyzoncie ma też 30 przecina ekliptyką horyzont. I z tego powstaje jeszcze kolejne
po prostu, wiesz, jak ktoś się rodził w południe, to mu, a była koniunkcja Słońca z Księżycem, tak jak tutaj, to mu mówisz szlano tu, ale jak się rodził na wschodzie, to mu mówisz szlano tu, czy tam tu.
No jak jest to taki plan
po prostu cały, który był możliwy.
Tylko rozmieszczenie w przestrzeni planet. Tylko tyle. Ale to była astrologia, która była taka dla kapłanów, dla płasków, dla notarzy.
Czyli była tylko dla najpoczęstszej takiej rządzącej paski.
Sumeru, Babilonu, czy Egiptu. I dla nich po prostu na moment narodzin astrolog odnosił, rysował obraz nieba i obraz ten nieba był ten nam znany kwadratowy prostokąt, na którym jest 12 pól. Tak, tak, tak. I to pierwotna wersja to był po prostu kwadrat, w którym się były te cztery kosze, które się jeszcze... Tak, to znaczy wschód-zachód, tak jak mówię, w sensie, że nie wiemy, czy traktowano jako wschód-zachód kompasowo, czy traktowano jako punkt, w którym Słońce zeszło. W tym sensie. Na pewno nie.
Tak, przejście
jak potem po odkryciu tych czterech kątów jeszcze zaczęto to dzielić dodatkowo każdą kartą światła na trzy trasy. Trójkąciki w tym kwadracie. I dopiero potem nastąpiło odkrycie tropikalnej ekliptyki i się okazało, że ten punkt na horyzoncie, czy wschodni, czy punkt wschodu słońca nie jest stały ciągotowy, tylko przewędrowuje ten cały ruch między między tropikiem Koziorosa a tropikiem Rani.
I to jest
i to, że płaszczyzna horyzontu w ciągu doby przechodzi przez 360 stopni tego zodiaku. I dlatego ten punkt przecięcia po horyzoncie wezwuje te 20 stopni, większa szerokość geograficzna. I w tym momencie ten starożytny punkt, czy kątowiec, który był tylko horyzontalny, poszedł w odstawkę, zaczęto stosować ascendę ekliptyczną. I zaczęto w te kwadraciki wpisywać nie tylko te numerki, w których sektorach była planeta, ale zaczęto jeszcze dopisywać, w jakim stopniu ekliptyki ten punkt się jeszcze kierował. I tak powstał ascendent. Po odkryciu tropikalnej ekliptyki przez Sumerów, właśnie z takich obserwacji wynikających z obserwowania wschodnich zachodów, w których miejscu wchodzono się do działu. Początkowo jeszcze przez pewien czas w źródłach, na przykład Ptolemeusza, jest dzielenie koła od miejsca od ascendentu współczesnego dalej do zenitu naszego, a nie dopiero następcy wymyślili, że jeszcze punkt figurowania można ekliptycznie powiązać z ekliptyką i wskazać, w którym miejscu na ekliptyce co się znajduje po południu i
zachodzie. Dlatego, że nie zawsze z tym się rozsądzi.
No tak.
Z tego to mówimy, ale to jest tak. Jakbyśmy robili zawsze horoskop na linkach, na zewnątrz, jak bym wyglądał, co to by się przesuwało?
Tam się praktycznie w sumie przesuwało. To tam wynika tylko z nachylenia kwitów, czy tam się strukturalnie. Nie są w kilku. Natomiast ten cel, jeszcze medium celu. To się mówi z łaciny środek nieba. Natomiast środek nieba pierwotnie nazywano ten punkt dokładnie za twoją głową. A ekliptyka, ale w szerszych szerokościach, jak się to przyniosło do Aleksandrii, a potem jeszcze bardziej dla Morza Śródziemnego, do Italii, to było.
Dla Aleksandrii.
Na Aleksandrii. Dół nieba. Czy środek. Medium, czyli środek. Dół nieba, czyli. Albo szczerze można. Natomiast w tamtych, nawet już w okolicach południowych brzegów Morza Śródziemnego, ta różnica dla Aleksandrii w ciągu doby między położeniem zenitu względem horyzontu, a medium celi względem horyzontu, była dość znaczna, bo po prostu minus 15 stopni. granica tam, ale tak naprawdę z tych źródeł, które mamy w tej chwili, bardziej prawdopodobne, że bardziej już jednak na północnym obrzeżu pozłożył się jednego wyliczoną nasze współczesne katolicy. Jeszcze w Aleksandrii bardziej stosowano zelizm. Tak samo jeszcze w najstarszych zachowanych historii na ziemi pożywskiej poemach pani Ludwika też jeszcze określa tą pierwotną konwencję, że miejsce, w którym zeszło słońce na horyzoncie do takich punkt kątowy domu i właśnie miejsce dokładnie nad głową, to drugi z tych
punktów.
A co? Co bym powiedzieć, jak oni zastosowali?
Oni szukali koła.
No bo koło to taki ma mało wydajność do tej komunikacji. Ma tarcie, stratę energii. Widać może dlatego, że koło było dla mnie świętym, bo oni nie chcieli to używać do przyziemnych zastosowań. Jest to możliwe. Grecy na przykład wybrali elipsy i stąd Ptolemeusz wymyślił taki trochę dziwny sposób, żeby epicyklami pana aproksymować do celów prognozy planet. Z tego nagle pozdrowy się układ w zbiorce fizycznej.
Czyli co? Im głębiej dalej od równika, tym różnica między zenitem a zenitem będzie większa, tak?
No tak, bo zenit jest zawsze 90 stopni od ascendentu, ale w zenit, jak się odniesie do ekliptyki, to już się może przesłyszać coraz bardziej różnie niż ostatni.
Na równiku jest to samo, na równiku jest to samo, przy czym pozwolisz od krótkiego ruchu.
Na równiku ze względu na takie zachylenie ekliptyki, bo rzutujesz po południkach miejscowych, które ekliptykę przeczynają pod kątami różnymi od 90 stopni. Nie nawet na równiku medium celi różni się od kątów między medium celi a ascendentem między 90 stopni, tylko między 85 a 95.
Chciałbym zarysować panu. Nie jest to czymś zupełnie. Pogadać, nie?
No, powiedzmy, tak jest płaszczyzna ekliptyki, wokół której słońce Ziemia biega wokół słońca. A oś ziemska jest nakrona względem tej płaszczyzny pod kątem 23 skraków złotych. Stąd się bierze ta różnica.
W tym momencie równik jest równy z
tylko jest od niej, poza punktami równonocy jest od niej okrągło.
Dlatego, że...
A ile stopni różni się różni, a ty płaszczyzna jest?
23 stopni różni tam, ale
40.
W momencie, kiedy ta oś jest nachylona cały czas, a pozycja Ziemia słońca się zmienia, no to ten kąt w ciągu roku w różnych porach roku jest różny. Bo to jest ta linia łącząca Ziemię ze Słońcem. A
wtedy się tworzy ten ruch.
Tak jak dobrze się to po prostu może obraca. Stąd jest ten kąt.
Czyli na to z ruchu, jak jest tak nachylona, to tu.
Mamy bączek, który po prostu zachowuje stałą orientację w przestrzeni i on się, a on ten bączek obiega Słońce. Stąd Słońce raz jest na równiku, w środku punktach północy, a raz jest na lotnikach, w środku lata i w środku zimy. Ale to wprowadzenie na tym celi doprowadziło do drugiego problemu, bo my mamy, nie jesteśmy na równiku, tylko mamy jakąś szerokość geograficzną. Im dalej na północ, tym ta szerokość większa, tak jak w tym momencie w ciągu doby to medium celi ma coraz większy zakres kątów między medium celi a ascendentem. Tak samo ascendent ma albo aż do tego, że się na zwrócić na kołek podwójnowy. Pokrywają, że dwa razy w ciągu doby w danym miejscu ascendent jest w tym samym miejscu na ekliptyce, w ten sposób patrząc. De facto w tym samym miejscu, ponieważ ekliptyka pewnie będzie robić się pod kątem 90 stopni do horyzontu. A potem poza kołami podniebo do obiedzenia. Są po prostu pewne stopnie zodiaku, które się schodzą i nigdy nie schodzą. Dlatego jak już tu chodzi do takich osób.
Zmieniają
się
ludzi na
ziemi,
chcą właśnie, aczkolwiek kraje te północne dalej, bo tam jest bardzo, bardzo dobrze wygląda.
No, jest. Tak się bardzo było. Ale z drugiej strony, tam dalej na północy mniej ludzi. Europa tutaj jest takim wyjątkiem, ponieważ mamy gość, który 10 stopni dalej niż w Amerykach jest ciągle jeszcze porównywalny za ludzi, dlatego jest ale już nawet Norwegia, która przecina koło biegunowy, ma tylko kilka milionów ludzi.
Poświęć na to.
Nie, po prostu mają na tyle przynależność, że ludzie tam postanowili, ludzie wolą cieplejsze. I właśnie stąd się wziął ten problem dla Egiptyka w momencie, kiedy my jesteśmy tak daleko od Słońca, niezależnie czy coś jest na równiku, czy na biegunie, no to kącik opatrzenia zawsze widzi tą samą Egiptykę, bo to jest dla niego tak musi potraktować i nieskończoność. I da się to bardzo prosto zaproksymować po prostu prostym układem sferycznym, czyli co się nazywa. W tym sensie, że jest to koło, które zawsze dzieli się, że które punkt kardynalny dzieją zawsze na równiku. Odcinki. Niezależnie w jaki kąt, poza oczywiście poleceniem na księżyc, próbujemy obserwować, to zawsze będziemy zasadę. 12 lub 93 stopni. Z domami nie mamy tej 30 stopni, 4,90 stopni świadki. Natomiast z domami właśnie z tej przyczyny, tak długo stosowaliśmy tą pierwotną konwencję, że patrzyliśmy na horyzont i na wybieraliśmy tam sobie jeden punkt, a potem patrzyliśmy na zewnątrz. Zawsze był bardzo prosty. Zawsze było 12-30 stopniowych odcinków, a po 4-90 stopniowych świadki. Nie było problemu, jakie system domu, jak co z tym robić. Bo był problem tylko, jakie punkty kardynalne, co ma być punktem kardynalnym. Czyli ten zewnątrz, ze strony tego nie było wątpliwości. Natomiast był problem z wyborem tylko i wyłącznie punktu na horyzoncie. Nomadzi stosowali kompasowo bardziej punkt wschodni, zafiksowany. Ludy osiadłe, które czciły słońce, wzorowały się słońcem, gdzie ono było, ale ten punkt też był na nich w ciągu doby stały i się w ciągu doby nie zmienią. I oni mieli prostą sytuację. Dopiero potem zrobiło się trudniej. I de facto konstrukcja systemu domu wzięła się właśnie z tego, że jak my się przesuwamy coraz bardziej na północ, to to zniekształcenie pod kątem Egiptyki robi się coraz większe. Właśnie na kole podbiegunowym osiąga tą skrajną sytuację, że tam może być ascendent ze względu na to, że Egiptyka jest pod kątem prostym do horyzontu. Ascendent jest w tym samym miejscu egiptycznym co na celi. Tu się zaczynają słowa. Z tym, że na szczęście ze względu na tą specyfikę i te osie bliżej siebie, to już się nawędrują, więc tak. Szansa, żeby ktoś żywy trafił na punkt, w którym już są te osie, jest jakieś to kilka, kilkanaście minut na dobę.
Nazwijmy to tak, w środce to kariery społecznej 7-12, no tam za bardzo kariery społecznej na 0 nie zrobisz, bo nie ma siły. Musisz zrobić wiele rotacji, które mają układ społeczny. Tam nie ma układu społecznego, tam nie ma państwa, tam nie ma, tak, tutaj jest przecież nikogo.
Nie, ta chwila to jest wspólna wszystkich krajów, bo to ciekawe.
Nie ma rządu, nie ma budynka, aby mówić, że
to się nie ma.
Jest jakiś wyżej tego, że to się złożyło i zbliżyło się tak do 12 roku, że po prostu nie ma. Jak ktoś chce coś zrobić, to musi się zdelokować. A jeśli się zdelokuje, to przede wszystkim to już działa jedynie po prostu lokacyjnie.
A jedynym faktem,
to sam jest.
To sam jest.
Co trudno powiedzieć? W zależności od tego, jak sposób, jakie koło wybierzemy, jakie szykowanie wybierzemy, to mogą być bardzo, pierwszy dom może mieć 90 stopni, albo 10 dom może mieć 90 stopni. Może nie być po prostu kilka wykać i posiadania i bycia.
No, ale to właśnie jest obraz.
Na pewno wiadomo, że po prostu ten, jak próbujemy patrzeć na ekliptykę z punktu, im dalej na północ, tym jest to bardziej zniekształcone. I w okolicach biegunów 2/3 domu po prostu zanika całkowicie.
Wszystko zanika, zostaje w tylko no tak, że no, nic już dla niej jest. Wszystko jest dla niej być powinno, nie? Myślę, że tak.
Natomiast w mniej skrajnych przypadkach, co względem czego się właśnie autorzy różnych systemów zbierają, to względem ciągle, po pierwsze, czy to ma być jakiś układ, jakieś koło dzielone, czy jakiś łuk dzielony, czy to coś
innego. Co do osi, jak MZ mówisz, jest pewna zgodność.
Tak, MZ jest pewna zgodność, a Zenit też jest pewna zgodność.
Zenit jest też zgodny z podstawą, jak chcieć dobre równe zrobić, nie?
Dobre równe, ale z domami równe no. Zaczyna się problem. Pierwotna koncepcja to była taka, że dobre równe po prostu brano ten punkt na horyzoncie, zenit, jako że one zawsze są odległe od stopni, to zawsze były domy równe i to były pierwotne domy równe. Dopiero Berkis Valens stwierdził, że domy równe, jak były dzielone na niebie, to teraz trzeba to równo podzielić na ekliptykę, ale nie było uzasadnienia, tylko po prostu widzimy się na zasadzie, że wymyślono coś nowego, a coś nowego nie było w zgodności z tym, co było wcześniej. Bo porzucono, żeby te domy równe na ekliptyce otrzymać, to porzucono te ekliptyczne medium soli, które wymyślono wcześniej przed domami.
A teraz nie można osiągnąć planu soli zawsze jakoś odchylone, więc domy wszystkie 12 domów nie może być równe, bo może być jedynie równe na danej świadce.
Tak, nie, na danej świadce też nie mogą być równe, bo skoro jest świadka nierówna, a to polskie są nierówne.
Dlatego zaraz właśnie wejdziesz, bo to jest następny temat, jak podzielić.
No właśnie, bo mamy
też osadniczkę. Wszyscy rozumieją, że to wynika na osie MC i ascendent.
Tak?
To pytania.
Tak, no może jeszcze raz
ascendent. Jak odkryto ekliptykę, ona ma jakąś płaszczyznę przestrzeni i w dwóch miejscach przecina się z horyzontami. W każdym możliwym momencie patrzysz, że tam jest ekliptyka, jak ci nasi przodkowie byli w stanie ją narysować, to ona powiedzmy tam gdzieś, jak tam gdzieś słońce chyba sobie biegnie. Tam się przecina na zachodniej części, tam na wschodniej. Dobrze to pokazuje, to
jest ascendent i descendent. A gdzie to jest ascendent.
To, co patrzysz naokoło siebie, to jest horyzont. Nie, właśnie o to chodzi, że to była ta pierwotna przedascendentowa wersja. Tam, gdzie zeszła, tam gdzie zaszło. A w ciągu doby ta ekliptyka może być w dowolnym miejscu na horyzoncie. Masz po prostu horyzont i dodajesz do tego dodatkowe koło, które w dwóch miejscach ten horyzont przecina. Masz dwa koła i dwa koła dają dwa przecinki. W zależności, który przyjmiesz za układ bazowy. Czyli jak przyjmiesz, że horyzont się nie rusza, to ekliptyka się względem jego kręci albo na odwrót. I to jest ascendent. Męskiego było horoskopos, ascendent to był horoskopos, a potem to słowo przyjęło znaczenie całego horoskopu i wymyślono ascendent, który się tłumaczy jako punkt wschodzący słońca, ale to nie jest dobre tłumaczenie, ponieważ to nie jest miejsce, ascendent to nie jest miejsce, w którym zeszło słońce. Stąd właśnie, że w terminologii jest właśnie ta zaszłość pierwotniejsza, że jeszcze patrzono ten punkt raz w ciągu doby, gdzie zeszło słońce i go odbył obowiązujący na cały dzień. To też było nowe odkrycie w następnym kiedyś, kilka tysięcy lat temu.
Zastanowałeś to?
No, możesz.
Jak możesz, to od razu najpierw wrócić.
Jeśli chodzi o systemy domów, to jest, czyli ascendent i megalistaliz są jedyną podstawą, co do której, jeśli nie wszyscy, to większość autorów systemów domów przynajmniej się zgadza. Bo są systemy domów, czyli tak jak tutaj zauważyliście, pełne równe, czy inne systemy domów, które je ignorują jedną albo obydwie z tych osi. No jest to pomogowe, ale są astrologowie, którzy uważają, że ascendent i megalistaliz nie są podstawą systemu domu, albo przynajmniej jeden z nich.
Czy
wymyślają jakieś całkiem konstrukcje tego podziału na horyzonty, które są w tym. Wymyślają wtedy, że na przykład to megalistaliz w domach interpretują, bo ono może być pustym domu. Jedni uważają to za zaletę, inni za wadę. Ponieważ megalistaliz jest nierozerwalnie połączone z karierą, z byciem na szczycie i byciem osobą publiczną. Czyli jest to takie powiązanie z dziesiątym domem nierozdzielne.
No tak
naprawdę. Nie, ale to taki podstawowy układ, że się wychodzi od horyzontu, który się traktuje jako niezmienny względem nas, a potem resztę uważa, że jest taki układ.
Nie operować.
jest.
Tu jest ważny zaznaczony zanik. A potem to są już jakieś inne komentarze. To jest wschodnie, które zaznaczyłeś. To jest właśnie słusznie.
To jest południe.
Wschodnie,
to
jest. To Słońce jest dziś na Egipcie. W tym momencie, jak już przechodzisz do domu, to już przebycie Słońca, to jakiś tam punkt nanoszony na jakiejś tej domy. A w tym momencie,
że tutaj jest punkt, to jest Słońce. Ja tam wiedzą, że ja musiał tam wypisać już Słońce.
No w tym momencie wcale nie. Jak Słońce powiedzmy jest tutaj, to wschodziło gdzieś tutaj. Jak Słońce jest tutaj, to w tym momencie mamy wschód Słońca i jest oczywiście tutaj.
No dobra,
to jest tutaj, jeśli chodzi o horyzont, czyli bardziej na północ czy na południe, to to Słońce się mogło być bardziej odległe od tego punktu horyzontu, to się wschodzenia. Gdzie nam wyznacza odmienność się dobra?
A jak to ma wschodzić?
Dlatego na większą abstrakcję, teraz po prostu mamy w Egipcie wyobrażalną taką wielkie kółeczko Egipcie na niebie i przyjmujemy, że Ascendent to jest miejsce, w którym ono w danym momencie rysowania horoskopu przecina się horyzontem. Natomiast na tym celi...
Ten Ascendent ciągle to rozumie.
Tak. On się gdzieś sobie wędruje na lewo i na prawo tego punktu stopnego. Natomiast Zenit, tutaj, też się chciałby dobrze zmienić, ale już na szczęście mniej. Ponieważ Zenit zależy tylko od tego kąta między równikiem niebieskim a Egiptem. No, współczesna astrologia już nie. No, astrologia Reasumując, w tym momencie znaleźliśmy się w tym pasie, ponieważ póki był taki prosty, bezekliptyczny układ, to były domy różne dlatego, że po prostu musiały być różne, ponieważ odległośmy z tymi dwoma punktami kardynalnymi. Zawsze była 90 stopni, zależnie od tego centrum, centrum, centrum. To był bardzo, bardzo ładny. Tamte planety mieli szczególnie w tych okolicach mniejszych szerokości geograficznych. Planety były na tyle blisko tego koła, że nieistotne były różnice, w którym konkretnie polu trafił, trafiały mniej więcej tak samo. No, 2-3 tysiące lat temu i pewnie też. Większe centra cywilizacji pierwsze mieściły na Saharze, potem jeszcze się bardziej na północ w Egipcie i to są tam, ale dalej w okolicach z Rosji jeszcze ma tyle blisko, że było to mało ważne. Znaczy nie rozumieją coś?
Znaczy,
to jest tam sprawy, ponieważ nic lepszego, nic sensowniejszego od tamtej pory nie było.
Nie, no jasne.
Potem to jest bardziej skomplikowane, bardziej takie wytumane, ale to nic nie działające.
Nieistotne, kiedy to było, ważne co było.
A w tamtym chwilę, już istotne dla nas jest to, że jak wiemy, że jest Ancelia z Sandra, to trzeba wynikać podziały na dole.
A działy na dole wynikają właśnie z faktu, że wybiera się różny punkt na południku, różny punkt gdzieś na horyzoncie. Koło się równolegle prowadzi do jakiegoś innego jeszcze trzeciego koła. I się to dzieli na różne To jest ten dom, system domów, który nazywamy Porfiriuszem, ale który wcześniej na pewno pierwszym punktem pisemnym, którego opisało, był Antiochus z Atem. Mieli już drugi wiek naszej ery, początek drugiego wieku. Praktycznie równolegle z kolonialistami, gdy to był kolonialistami. Przypuszczamy, że.
Takie drugie pytanie, bo on niebieski, to mocno się wyznacza.
Górnik niebieski, to po prostu przedłużenie ziemskiego rutnika.
Czego?
Ziemskiego rutnika.
Ziemskiego rutnika.
Idziesz od środka nieba i projektujesz na... od środka ziemi projektujesz na niebo.
Równik?
Równik. To jest górnik niebieski. To jest właśnie północ południe.
Nie.
Wychodzisz, południk niebieski, wychodzisz ze środka ziemi, dochodzisz do równika i to rzutujesz na niebo.
To jest południk
niebieski. Czyli odpowiednik równika na ziemi. Dlatego niebieski się na niebie. Od nieba. Nie od koloru, tylko od nieba. Tego nie wiemy, ale to tak się właśnie być może Antiochus, jego poprzednicy.
Bo ludzie dobrze można sobie było przyjąć, że drugim punktem jest... a nie.
No, no można było, tak jak zrzucujemy planety po kołach prostopadów i tej kluczki, zrzucujemy pozycję w horoskopie, można było na Zenit tak samo zrzucować, ale on wypadł nie tutaj, tylko po kole prostopadów i tej kluczki gdzieś tutaj. Byłby na odległy nawet nasze średnie po kilkadziesiąt stopni od Zeniku, od Magniceny. No bo jak są dwa koła pod jakimś kątem względem siebie, to one muszą się przeciąć. To jest aksjomat. Na kartce, jak macie dwie linie proste, to one się przetną w jednym punkcie. A aksjomat odpowiadający z trigonometrii sferycznej, że dwa koła, jak się przecinają, to się przecinają w punkcie. I te punkty są symetryczne względem siebie, względem środka układu
współpracy.
Tylko, że tutaj w związku z trzema jest przestrzenne, a nie na płaszczyźnie.
No tak.
To jest przestrzennym koła, a nie koło.
I
kula.
Płaszczyzna.
To przyjmuje się układ sferyczny, że ma tylko jedną
wymiarę. Nie mogą się
przestrzenić. Przyjmuje się, że to
są
one
się wydają w wielu punktach.
Nie słyszę.
Okręgi.
No
właśnie, dlatego, że
nie są
okręgi,
tylko są to
elipsy. Elipsy. To nie są okręgi, to jest układ sferyczny, przyjmuje się, że jest to powierzchnia kuli. Wtedy z płaszczyzn trójwymiarowego układu sferycznego robi się kulisty. To znaczy płaszczyzna, znaczy nie płaszczyzna, tylko krzywica powstaje. Sama powierzchnia.
Czyli okręgi to są okręgi w zasadzie, w którym wymiarowej przestrzeni. I takie okręgi równie dobrze mogłyby się w ogóle nie przestrzeć.
No, ale to są okręgi koła, tak zwane koła wielkie, jak to się nazywa w astronomii, które mają wspólny środek. Tym środkiem jest środek Ziemi. Jeśli jest to układ odniesienia do związanego z Ziemią.
Ja bym chciał usłyszeć, że nie wiem, czy to jest możliwe, czy mają to samo.
Na razie jest to dyskusja powierzchnia kuli.
Tak, to mają.
Dobrze, wracamy do tematu domu.
No to tak jak powiedziałem przed chwilą, ten pierwszy system domu to był któryś z tych punktów, nie wiemy z której, na horyzoncie i ten. To był taki podział, to były pierwotne domy równe dzielone zawsze na 12-30 podmiotowych rozkinków, zawsze w każdej kwiatce to w ten sposób. Potem, jak najpierw wymyślono ascetę, to co chcemy wcale prawdopodobnie w pełni ustosowo, czyli co koło przechodzące przez ten tor. Ale dalej dzielił je na 4 ćwiartki po 90 stopni, 12-30 stopniach. Historycznie mówiłem, jak to domy najprawdopodobniej postawały. Jeśli chodzi o Ptolemeusza, ostatnimi setkami lat jest taka wersja, że to były efektyczne domy równe, ale jak ja się ostatnio zapoznałem ze źródłem, czyli ta Biblia, to jednak to raczej nie wynika z tej interpretacji, ponieważ Ptolemeusz dzieli to koło rzeczywiście na 12-30 stopniach odcinków, ale twierdzi, że 90 stopni, że na tym serii jest zawsze 90 stopni astronomii. To w szerokościach geograficznych Aleksandrii nie jest możliwe, ponieważ tam odległość dwóch między ascendentem a ekliptycznym medycynem jest między 75 a 105 stopni. Więc o pół domu to raczej byłoby się trudno pomylić. Na osobie, która rzekomo była jednak ze swojej katalogi gwiazd, chociaż niektórzy twierdzą, że przepisał to starszy źródeł, jednak obserwatorem nieba nie będzie musiał być. A tutaj 15 stopni to jednak nawet przy mocy najbardziej prymitywnych przyrządów wtedy znanych to była bardzo wysoka, którą bardzo łatwo było wyłapać. Kilka razy w ciągu nocy ponawiając tą samą obserwację jako zwykłą gwiazdę, która była najpierw krótce jedną nocą w zależności od tego, która przychodziła przez południe miasto. Więc to jest wersja, że to domy równe, to nie musi być elementem kontrowersji, bo to tych astrologów, to jest wszyscy, którzy promują domy równe, bo tą wersję na siłę chcą innym przekazać. Potem były domy właśnie Porfiriusza, a potem to, co Arabowie poszli dalej, to jednak dzieli się tą wymyśloną przez Ptolemeusza metodę dyrekcji polarnych, czyli opartych na ruchu Ziemi. Tak jak planety biegają po tych kołach małych równoległych do równika. Zaczęto koło przechodzące przez ascendent równoległe do równika niebieskiego, głównie z południkiem a ascendentem, zaczęto dzielić na trzy. Jak powstały domy Alkabit i Stach. To był najprawdopodobniej historycznie trzeci podstawem kolejności systemu. Z kolei, nie wiemy, prawdopodobnie Arabowie, ale w Europie spopularyzował to Campanus, wymyślił sposób dzielenia, że podzieli to koło przechodzące przez zenit i przez pół wschodni horyzont. A żeby trafić na ekliptykę, to przyjął sposób rzutowania prostopadły dookoła pierwszego wertykału.
Znaczy,
koło pierwszego wertykału to jest to koło przechodzące przez zenit i przez pół wschodni horyzont.
Ale co, no mamy być rolnym. Aha, jak z kosmosu przyjechać?
Masz horyzont, to zamiast masz ten zbiór punktów, z których masz wybrać punkt początkowy, to przyjmuje, że to ten punkt, który kompas wskazuje na wschód, to jest ten punkt początkowy. I to się nazywa, to szczególnie koło nazywa się pierwszym wertykałem. Ona się
pojawia w
zenit. Tak, dokładnie. A potem znajduje się po tych kołach prostopadłych. Horyzont jest prostopadły, czyli miejsce, w którym przecinamy ekliptykę, to jest ten sam punkt. A te pozostałe domy, no to tak jak wychodzą te koła prostopadłe, dzielą ten 90-stopniowy łuk na 3 ruchy oczywiście. Z kolei potem Regiomontanus wymyślił, żeby dzielić równik niebieski na 12 równych 30-sekundowych odcinków, ale zostawił sposób litowania z Campanusa. Że te punkty tak dobierał, żeby te koła zlikujące, żeby przychodziły przez te punkty równikowe. Z kolei potem Placidus wrócił do metody Alkawiciusa, tylko ją rozszerzył. Przyjął, że będzie dzielił nie jedno koło przechodzące przez ostępne, tylko wyznaczy dwa zastępcze punkty. Czyli najpierw to już wymagało algorytmu iteracyjnego, dlatego się błędnie to wcześniej nazywa systemem czasowym, bo nie ma nic z czasowości. Tam z czasowości jest jedynie założenie, że tor zakreślony przez łuk, przez dany punkt, gdyby się poruszał ruchem przestrzeni niezaburzonym, to by zakreślił łuk równoległy do równika niebieskiego. Przez tą iterację wyznacza dwa dodatkowe punkty na ekliptyce. Koła, które zakreślają dokładnie 1/3 i 2/3 łuku między horyzontem a południem.
Ściąga przez te punkty koła, dlatego to dostępnie
równe. Ale po prostu wyznacza łuk między horyzontem 1/3 i 2/3, a potem szuka, w którym miejscu ten łuk musi wychodzić z ekliptyki, żeby akurat tą 1/3 drogę przebyć. Znaczy chodzi, bo to jest trudno wytłumaczyć, bo to iteracyjnie, czy ta 1/3 drogi to może być różne, ponieważ to nie są linie proste, tylko zakrzywione łuki. To ta 1/3 drogi od punktu tutaj to będzie coś innego niż 1/3 drogi stąd. Więc po prostu trzeba to albo stworzyć, rozwiązać analitycznie, albo po prostu iteracyjnie zbliżać się do punktu. To były tak zwane historyczne systemy. Bo po prostu tu się dopiero w XX wieku zaczęto pomyśleć inne systemy. Tak, to był Placidus, to był taki. Zamiast wyznaczać ascendent i to koło między ascendentem i południkiem dzielić na 3, co robił Alkawicius, to zamiast tego wyznaczył dwa zastępcze ascendenty dla domów pośrednich. To znaczy 4 zastępcze, bo tam dla domów z drugiej strony horyzontu tam są 2 punkty zastępcze.
No, te domy są nierówne. Wynika to z tego, że używamy do podziału okręgów, linii zakrzywionych.
Znaczy, domy nierówne, na jakich systemy domy zależne, co używamy do podziału. Ale łuk jest nie ma 90 stopni. Łuk między punktem ascendentu, tak przeznaczonym, a południkiem może mieć dowolną ilość stopni. Może mieć w naszej szerokości tak od 60 do 120 stopni. Znaczy na ekliptyce zawsze będą nierówne. Ze względu na to, że patrzymy na ekliptykę pod horyzontem, to niezależnie jaką podstawę tego podziału weźmiemy, to dzieląc z przestrzeni na ekliptyce mamy zniekształconą perspektywę. Czy jest to kółko, tylko kółko, na które patrzymy pod jakimś kątem. Wtedy jak patrzymy, to rzeczywiście robi się z tego elipsa. Jak na koło czy na okrąg nie patrzysz na stopadę do tych punktów, to widzisz się jako mniej lub bardziej skończoną elipsa. Stąd się bierze to zniekształcenie tego elipsa. Tam będzie widać tylko samą ekliptykę.
Tak, tak.
No tak, dlatego do interpretacji to nie trzeba dokładnie zrozumieć tego, ale żeby zaakceptować któryś z tych domów, to trzeba zrozumieć, jak to wszystko działa.
No, trzeba się albo trzeba praktycznie umieć to określić, albo trzeba się, jeśli ktoś praktycznie ma na podstawie na to broni, trzeba się teoretycznie spróbować za jedną z tych teorii opowiedzieć.
Dlatego,
absolutnie podział, że praktycy raczej nie rozumieją, skąd się biorą różne systemy dowodów, po prostu praktycznie sobie obserwują tych tablic, pozycje i popadają, a z kolei teoretycy bardziej się zagrzebują w matematycznej stronie, a mniej mają czasu na interpretację. No, taka jest po prostu. No mój podział polega na tym, że skoro starożytni ustalili, że na horyzoncie, w którymś zmieniony punkt jest po prostu tak zwany ascendent, no to wrócić do tej pierwotnej części wersji domów, czyli wrócić z powrotem do zenitu. Tam ma wychować te płaskości, te Na połowę czy trzy czwarte świata. kolei domy Narcisusa czy Altavitiusa mają ten problem, że to koło równolegle do równika nie przecina ani w punkcie, ani nie przecina w punkcie Zenii, ani nie przecina w Zenicie. Czyli z kolei ten drugi punkt został przypiszący, nie związany z interesującymi następcami.
Jakby to jest Zenicusa, tak?
Tak.
To jest, czyli on ascendent jest ok, bo na tym celi, tak?
Z kolei na tym celi. Znaczy, no przedtem Narcisusa z kolei ascendent to zjawisko zunifikowane, bo jest to ascendent. Potem się wytyczała te dwa punkty pośrednie na horyzoncie, gdzie one tam wypadają, a z kolei w pewnym celi placidusowej, widząc tam analogię, to byłoby punkt na równiku niebieskim. Nie jest to ani medium celi, ani zenit. Tak, nie
wziął ten punkt.
Zatem ten największy problem z Archimedesem, placidusem jest ten, że się przyjmuje, że to są planety sobie wędrują tak, jak wywędrowały na niebie po urodzeniu, a to niekoniecznie jest prawda, ponieważ jak w horoskopie wpisujemy przy medium celi czas celi, to dostajemy jakiś wektor, który w danym punkcie wskazuje na inny kierunek. Wskazuje na kierunek, że to ma się wędrować po kole równoległym do równika niebieskiego, tylko jak sobie ten wektor narysujemy, no to wskazuje gdzie indziej. Od środka ziemi jakiś jest duchowy. Nie dąży do bycia równoległym względem równika. To są dla nas trzy podstawowe metody. Dzielenie na jakieś równe, dzielenie na koła równoległe do równika niebieskiego, i koła dzielenie na po prostu wybieranie jakiegoś punktu na horyzoncie i dokładanie do wyniku.
A do równika niebieskiego.
Co, jeżeli przyciągniemy, bo mamy tak, mamy Wenusę, mamy ascendent, prawda? Mamy tu, a tu jest, a tu jest. Bo potem jak dzielimy na trzy, bo te dobrze to również tu, ale wynika to z tego, że te łuki wydzielą te trzy części. I one tu będą w każdym punkcie różne. Bo tego nie widać na tym rysunku, to teraz...
Bo ale skąd te łuki odległości między tymi łukami?
No bo jak pociągniesz trzy łuki...
To nie, tylko jeden.
Tu jest... Rozumiem, że to jest...
I on jest... Gdzie są na trzy różne części?
Na trzy różne części.
I teraz tak jak we wszystkich tych metodach związanych z ruchem obrotowym, te koła są prostopadłe, żeby równika niebieskiego.
I potem wziąć go na szczególne części
miejskie.
I jeszcze
mówię. I tutaj drugi. To w każdej metodzie musisz się pomyśleć. Rozumiesz? A tak samo w Placidusie.
Tak.
I dopiero wtedy rzutują kolię. I tutaj się tworzy mu trzyma.
Tak. Które są samodzielności pomiędzy tymi liniami, które udzielimy już tą świadkę.
No to masz gwiazdkę po 90 stopni ta świadka ma, 90 na równo na 3 świat, na 3 odcinki, każdy ma 30 stopni i dostajesz 2 punkty pośrednie.
A przyciągasz je, bo jest tak, jest punkt na jakimkuce i punkt środka tego kręgu. Dlatego one tu się przedną określone w punkcie na... No bo popatrz,
masz te 2 punkty, tego tam się przy moim systemie. Teraz w moim systemie bierzesz okręgi, które są prostopadłe do równika niebieskiego przez ten punkt. Patrzysz, gdzie ten okręg prostopadły do równika niebieskiego.
Tu idzie linia przez całą dookoła tej i ona się przetnie z ekliptyką. A to, co widzimy na horoskopie, to są tylko te wyznaczone odcinki tutaj.
Jako, że te koła rzutują na ekliptykę, na którą patrzymy pod kątem, mamy tą elipsę, no to te proporcje ulegają
niekształceniu. W bierzesz punkt do zenitu od ascendentu, tu i go dzielisz, tak? A u Placidusa jest skąd?
A u Placidusa wyznaczasz 2 dodatkowe koła pośrednie.
A po co jest skąd te punkty się biorą?
No, to było takie uznanie, żeby skutecznie Arkadiusz działał. Placidus nie ma konstrukcji takiej
oparty na kołach. To jak on sobie znaczy? Na poziomie czego?
No tam on nie miał aparatu, żeby analitycznie wyznaczyć ten trójkąt. to miał algorytm, który iteracyjnie znajdował. Tam się wzięła ta czasowość z tej iteracyjnej algorytmu. No i założenia, że tak jak w metodzie dyrekcji prymarnych Ptolemeusza, planety są znaczące nie w jakimś domu czy fizycznym jakimś, tylko po prostu ile stopni mówi na niebie, tak jak się obserwuje wizualnie w
pozorze. Znaczy przy różnych dyrekcjach prymarnych to jest chyba...
Nie ma dyrekcji prymarnych.
Ale to są dyrekcje, to są bardzo rodzaje dyrekcji.
Są dyrekcje prymarne, które są de facto uproszczenie pewnej progresji prymarnej, czy są dyrekcje, są przesuwania dowolnych do szkoły. Ze względu na to, że w pobliżu równika w niektórych
układach... To jest progresja i dyrekcja prymarna.
Jeśli dyrekcję prymarną odwzorowujesz w układzie pierwszym równikowym, czyli tak jak to w prawie równikowym, to raczej nie może jest to pobliżu prostu. A tam to raczej kontrowersja, szczególnie w pobliżu różnicy. To jest problem, że niektóre dyrekcje prymarne czy progresje prymarne na których okresach życia mają też podobne kąty i daty wynikające takie, jak jest
Dla Was istotne jest to, że po rzutowaniu tego całego schematu przestrzennego mamy mapę horoskopu człowieka, gdzie jest ascendent, to jest ten punkt, NC to jest ten punkt, a ta przestrzeń jest podzielona w horoskopie na trzy przestrzenie, które nie są względem siebie równe. To, że nie są równe, wynika z tego, o czym mówiliśmy. Czy to zrozumieli, ok, czy to nie zrozumieli, można interpretować horoskop bez dokładnego zrozumienia, jak to powstawało matematycznie. To nie jest najistotniejsze. Spójrz na swój horoskop i popatrz, jak wyglądają te domy, że one nie są równe, że odległość tych kropeczki linii między ascendentem a NC nie są równe. I oczywiście każdy z tych domów, w każdej kwiatce są trzy domy. Każdy z tych domów odpowiada znaczą zodiaku. Pierwsza kwiatka, pierwszy dom odpowiada baranowi, drugi bykowi, trzeci bliźniętom. Czy w twoim horoskopie tam, gdzie jest ten podział, tak jak i ten znak zodiaku. Czyli w horoskopie dom koziorożca będzie tu 10, dom raka na dole będzie tu 4, dom barana będzie jako pierwszy, dom wagi będzie jako 7. I to będzie dla nas istotne do obserwacji, bo w zależności jakich ćwiartkach będą umiejscowione planety, ktoś będzie bardziej się pchał na polu społecznym, albo bardziej żył w domu, albo bardziej skupiał ascendę na swoim ciele, lub bardziej skupiał na innych w swoim życiu. Będzie od nich zależny. I to tylko tyle.
Na który poziom jest najczęściej używany?
Współcześnie najczęściej jest używany Placidusa.
A dlaczego?
Było to pierwsze nazwisko, które opublikowano w bardzo dużym nakładzie, po pierwsze. I przez wiele wieków były... Częściowo dlatego,
że jak jest wykład, o co tu chodzi, to nikt nie rozumie.
To astrologowie robią. Przyjmują Placidusa i robią dalej
horoskop. To jest najbardziej popularny.
To jest bez sensu i to trzeba się
zacząć. Dlaczego Placidus, z tego co mówiliście,
dlatego na XIX wieku to nie uwzględnia.
Dobrze, przyjmiemy Kusińskiego. Będziemy je promować. Oczywiście trzeba przyznać jedną rzecz. Jest niewielka różnica między tymi domami. To nie jest...
Sprawdźmy to, sprawdźmy, bo uważajmy parę systemów domów różnych na jedną.
No, mam właśnie...
Dobra.
Znaczy na pewno to jest to pierwsza rzecz popularna i druga dlatego, że łatwo było wyliczyć, więc w XIX wieku jak Anglicy z powrotem do Unii astrologia się odnawiała, też znowu było najłatwiej wyliczyć te zapisy domów i je rozpropagować. A z drugiej strony w naszych szerokościach geograficznych całkiem często, zaskakująco często... No dobra.
Ja muszę
Dobra, robimy dzisiaj
przerwę. A co z tego zobaczymy?
Ja robię się przerwę. Dobrze.
bardziej puszcza. Ale ja bym chciał skończyć jeszcze pan mi zależy na tym temacie.
Może być dla mnie taki model przestrzenny.
Zróbmy sobie taki model, to
jest
łatwe.
Jeden linia, tak, edukacyjnie zmienimy to drugą
czarną.
Trzeba na to
zrobić. Nie, właśnie tak
robi się lepiej. Jedne linie robić swoje. Drugie i
chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu jednego. Teraz mam bardzo ważne.
Dobra, płyty tutaj leżą. Co potrzebuję? Dzięki.
I później będziemy chcieli kupić, jak to się skąd wziąć.
No dobra, co jeszcze?
Będzie się
na miarę do siebie są, tak? Jak trochę uruchomić, to zamykać, to się pojawia, ale jest mail z telefonu.
A jak chcesz się kupić, to co?
Dodzwonić, a wysłać maila z nowym mailem.
Zrób im jakiś rabat, czy biedę.
O! Biedę, nie.
Tak dla domników.
To musi się zebrać, żeby kilka naraz wzięło.
Wiesz, skrzyknijcie, ile tego klucz jest, jest spłukany. To przyjdziecie.
Jeżeli ta kula jest taka, No, są masz na się urodzić tu.
No powiedzmy.
Tu?
A w latej szerokości na drugnicy pokazujesz, czy pokazujesz na sobie
pościg? Nie, nie. Na drugnicy.
I teraz popatrz, jest taka możliwość,
że ta głowa, jak przeprowadzisz linię przez jej głowę i przez to, to będzie tutaj. Ekliptyka, czyli Zodiak, przed niego Pan.
No jeszcze raz, tutaj wskazywałeś.
Tu jest jedna osoba. Jeżeli tu jest punkt barana po tej stronie, tu jest punkt barana na ekliptyce, to ta osoba, która stoi tu, nogami uprzednio jak przeprowadzi linię punkt wagi po drugiej stronie. A ta osoba, która stoi tu, w 90 stopni, przednie punkt kruzierowca po tamtej stronie.
No jak tutaj
stoi w tym miejscu? Prawda? Mniej więcej, po 90 stopni. Każda osoba, która stoi na powierzchni Ziemi, jeżeli to jest jednym, musi przeciąć się od Ziemi i przednie gdzieś pomyśleć w tej chwili. No jak się
zmienia? To się okazuje, że to najbliższe.
Już miałem wiedzieć, że to znaczy nie będzie.
Że to jest względem dowolnej środka Ziemi.
Ale mówisz, że przednie tam waga, czy to wzrosła?
Nie. Waga jest przekształcona do tego, że tutaj przednie ręka. Jak tu masz barana, to tutaj przecina waga. Jak tu masz przednie wzrosła, to tutaj przecina ręka.
Po przeciwnej stronie, zgadza się, dokładnie. A ten punkt, gdzie ona
jest... Wolny koło wieku jest jakiś punkt. To symetria jest
różna tych dzień. Oczywiście. Po drugiej stronie. A teraz ten punkt, gdzie ją umieściliśmy, tego Polaka na przykład, to na jego głową jest co?
W tym przypadku tutaj, jak umieściliśmy tutaj, bo byliśmy uwalnie stosowani do horyzontu, to nad jego głową, w zależności od tego, co jest bliższe 90 stopni, albo jest tutaj, albo
to nad jego ekliptyka właściwie nie jest nad jego głową, nad jego głową jest kosmos, nie? Że tak się wyraża.
Nad jego głową jest...
Jeżeli tą linię nacisniemy do ekliptyki, potrzebujemy...
No, tu jest pokolenie prostopadła,
ale szukujesz. To on przednie jakiś punkt. To jest w zależności, gdzie będziesz na Ziemi, te punkty będą różne na jego.
No tak, ale
o to mi chodzi.
Te linie, te linie są zastrzeżone tyleczne.
Mówię, co to jest inna rzecz w stosunku do tego, nie? Bo to wynika z zenit. Nie, to wynika z pionu jego względem położenia na kuli. A jego względu w ogóle nie nawiązuje. Będzie celizor, dokładnie się łączy. I teraz to położenie, to przecięcie się tego punktu i jakkolwiek nas to robi, jest używane na czymkolwiek.
Chciałam powiedzieć, że skłonić do stołu do duchowych. to policzyć. Jak się to raz włączył, gdzie to publikujesz książkę na wielu osób, nie wolno używać drogowych kodów. To było by dla przeciwnie jego
Thank you.
Możemy określić jako głęboki wpływ, może nie za manipulację, że mamy taki dylemat, czy określać ją jako harmonijną, czy nie harmonijną, ale jest to jakiś taki bardzo głęboki, mocny wpływ na drugi ludzki wiek, tak, bo jeżeli uznasz, że masz taką, a nie inną energetykę, i ta, powiedzmy, przestrzeń przemawia do wszystkich poprzez ciebie, poprzez właśnie coś takiego, to ty musisz dołączyć tego, bo ty nie możesz własnych dwóch groszy do tej energetyki wrzucać, więc nie możesz dołączyć tego. No. Czyli projektujesz czystą energetykę. Nie możesz projektować czystą energetykę. Która jest potrzebna? Ale oczywiście, skorpion jako taki musi wziąć odpowiedzialność za to, że akurat się maluje coś. Nie ma racji, bo niestety świat się komunikuje z nim poprzez